Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI skorygował kodeks prawa kanonicznego, uściślając pewne sformułowania dotyczące sakramentów kapłaństwa i małżeństwa. W Watykanie opublikowano też dzisiaj papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Od tych dwóch watykańskich aktualności rozpoczniemy nasz program. Nadamy też kolejny odcinek wspomnień Polaków, którzy jako dzieci trafili ze Związku Radzieckiego do Nowej Zelandii. We wtorek, 15 grudnia, na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Chcesz pokoju, szykuj wojnę. Tę starożytną maksymę trawestuje w tym roku Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2010, odnosząc ją do ochrony dzieła stworzenia. Chcesz pokoju, strzeż przyrody. Papieski dokument zaprezentowano dziś w Watykańskim Biurze Prasowym. Jego oficjalny tytuł brzmi: Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia. Ojciec Święty wskazuje w nim na odpowiedzialność za powierzony nam świat i za przyszłe pokolenia, czego wyrazem jest właśnie troska o przyrodę. Przypominali o tym również poprzednicy Benedykta XVI, wskazując na potrzebę większej świadomości ekologicznej i umocnienia więzi między ludzkością a Stwórcą.
I tak orędzie na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony przez Kościół 1 stycznia, stanowi swoiste kompendium katolickiego nauczania odnośnie do tej kwestii. Ojciec Święty przypomina dokonaną przez człowieka dewastację przyrody, która doprowadza już do groźnych zmian klimatycznych. Wskazuje zasady etyczne, którymi należy kierować się w odniesieniu do świata stworzonego, w tym do samego człowieka, który ma szczególną rolę. Apeluje o globalną solidarność w gospodarowaniu zasobami ziemi, zwłaszcza energią, a także o przemianę stylu życia i dotychczasowego modelu rozwoju na bardziej umiarkowany i mniej egoistyczny. Wzywa także do likwidacji arsenałów nuklearnych, będących zagrożeniem nie tylko dla ludzkości, ale i dla samego świata. To wszystko, jak zaznaczył prezentując orędzie kardynał Renato Martino, służy ukazaniu pewnej wzorcowej drogi pokoju.
Wyłania się tu pierwszy istotny aspekt przesłania Benedykta XVI, w którym proponuje on kosmiczną wizję pokoju, rozumianą jako spokój porządku ustanowionego przez Boga. Dokonuje się on w stanie harmonii między Bogiem, ludzkością i stworzeniem. W tej perspektywie degradacja środowiska wyraża nie tylko zerwanie równowagi między ludzkością a stworzeniem, ale także dogłębne osłabienie jedności między ludzkością a Bogiem. A zatem refleksja nad kryzysem ekologicznym oznacza refleksję nad wewnętrznym kryzysem stworzenia, dotyczącym bezpośrednio człowieka, któremu Bóg powierzył zadanie uprawiania i doglądania ziemi.
Odchodzący szef papieskiej Rady Justitia et Pax wyraził też nadzieję, że szczyt klimatyczny w Kopenhadze doprowadzi do porozumienia krajów bogatych i ubogich na temat ochrony naszej planety.
Względy doktrynalne lub duszpasterskie wymagają czasem, by najwyższa władza Kościoła wprowadzała do kanonicznych norm prawnych stosowne zmiany czy dodatki. Przypomniał o tym papież w opublikowanym dziś motu proprio, które zaczyna się łacińskimi słowami omnium in mentem, ku uwadze wszystkich. Wprowadza on tym dokumentem modyfikacje do kilku kanonów kodeksu prawa kanonicznego dotyczących sakramentów święceń i małżeństwa.
Zmiana sformułowań odnoszących się do kapłaństwa wynika ze względów doktrynalnych. Chodzi o wyraźne odróżnienie diakonatu od wyższych stopni sakramentu święceń, zgodnie z tym, co naucza Sobór Watykański II. Diakonat jest niższym szczeblem hierarchicznym nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Sformułowanie z kanonu 1008 Kodeksu Prawa Kanonicznego, że wyświęceni szafarze wypełniają w osobie Chrystusa głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania, nie wyrażało jasno tego rozróżnienia.
Podobnie zresztą w katechizmie Kościoła katolickiego wyrażenie, że święcenia uzdalniają do działania jako przedstawiciel Chrystusa, głowy Kościoła, w jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla, nie było precyzyjne, gdy chodzi o diakonat. Dlatego już 11 lat temu Jan Paweł II kazał je zmienić na ściślejsze. Od Chrystusa biskupi i prezbiterzy otrzymują misję i zdolność, by działać jako przedstawiciele Chrystusa, głowy Kościoła. a diakoni moc służenia w diakonii liturgii słowa i miłości. Trzeba niestety zauważyć, że poprawka została powszechnie niezauważona i nie wprowadzono jej jeszcze do przekładów katechizmu Kościoła katolickiego.
Idąc śladem swego poprzednika poprawiającego katechizm, Benedykt XVI nadał kanonowi 1008 następujące brzmienie. Na mocy ustanowienia Bożego przez sakrament święceń niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami. Są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni, ażeby każdy, odpowiednio do swojego stopnia, z nowego i szczególnego tytułu służył ludowi Bożemu. A w następnym kanonie papież dodaje do dotychczasowych dwóch jeszcze trzeci paragraf, będący zresztą dosłownym cytatem wspomnianej poprawki Jana Pawła II z katechizmu. Ci, którzy są ustanowieni biskupami czy prezbiterami, otrzymują misję i zdolność, by działać jako przedstawiciele Chrystusa, głowy Kościoła, zaś diakoni moc służenia w diakonii liturgii, słowa i miłości.
Natomiast zmiany sformułowań kodeksu prawa kanonicznego dotyczących sakramentu małżeństwa spowodowane zostały głównie względami duszpasterskimi. Chodzi o określenie osoba, która nie odłączyła się formalnym aktem od Kościoła, występujące w kanonach 1086, 1117 i 1124. Dotyczą one przeszkód wpływających na ważność małżeństwa. Doświadczenie ostatnich lat pokazało jednak, że to sformułowanie powoduje wiele problemów duszpasterskich, a nawet zdaje się czasem skłaniać do apostazji, zwraca uwagę Ojciec Święty w motu proprio omnium in mentem. Dlatego też nakazuje ich usunięcie ze wspomnianych kanonów.
Pachiatua w języku maoryjskim oznacza miejsce spoczynku bogów. To niewielkie miasteczko na północnej wyspie Nowej Zelandii, 160 km od stołecznego Wellingtonu. W historii polskiej emigracji od niego właśnie wzięła nazwę rodzina pachiatulska. 65 lat temu zorganizowano tam obóz dla ponad 700-osobowej grupy polskich dzieci, osieroconych podczas wojennej tułaczki przez Syberię, Kazachstan, Uzbekistan i Persję. Swoimi wspomnieniami z obozowego życia dzielą się z nami Dioniza Choruś, Maria Wypych oraz Stefa i Józef Zawada. W Wellingtonie wysłuchał ich ksiądz Józef Polak.
Dioniza Choruś, Gradzik. Przyjechałam tutaj razem z grupą polskich dzieci i z nami przyjechała grupa dorosłych, grupa nauczycieli i wychowawców, nasz polski ksiądz, polski lekarz, lekarka i dentystka. Mieliśmy cudowne szkoły polskie, w których byli wspaniali nauczyciele, naprawdę uczyli nas miłości Polski, Pana Boga i bliźnich i wychowali nas na dobrych ludzi, mam nadzieję.
Maria Wypyk, tu przyjechaliśmy do obozu. Życie było wojskowe. Dla takich dzieci wojskowe życie to straszne wszystko. Ubrać ich na godzinę, na gwizdek się szło do jadalni, na gwizdek wszystko było, na gwizdek, że trzeba było mieć te dzieciarnie gotowe. Dzieci się moczyły, pęcherze poprzeziębiane z Rosji, bo pani zajmowała się cały dzień nimi, ale łóżka i w jadalni talerze przynieść i to wszystko musiałam ja się zająć tym. Bardzo ciężko było, porządek też. Dwa budynki były wzdłuż, wyłączone umywalnią i klozetami i około 100 dzieci należało do jednej umywalni. Trzeba było na czas wszystko, żeby tam drudzy mogli też na czas zdążyć.
To była nasza mała Polska. Tak. Naprawdę trudno było uwierzyć, że poza obozem jest inny świat, że tu są Nowozelandczycy, że jest inny język. Myśmy tam mówili tylko po polsku. Na mszy świętą polską chodziliśmy, bośmy mieli kochanego księdza Wilniewczyca, który z nami przyjechał i te odważne, które lubiły wstawać, to codziennie na tą mszę chodziły. Harcerstwo było bardzo dobrze rozwinięte. Był chór, który prowadziła pani Żerebecka, później zmarła w Poznaniu, bo ona wyjechała po wojnie do Polski. No i przyjechaliśmy 1 listopada, a już na Boże Narodzenie wystawiliśmy piękne jasełka polskie. I to napisała nasza dyrektorka gimnazjum. Udział brały i młodsze dzieci, i starsze. I o tych jasełkach to później tak dużo tutaj pisali, bo było gości dużo na tych jasełkach i księża, i reporterzy. I oni to opisywali, każdy na swój sposób. Bardzo im się to podobało. Już w ostatnim akcie, jak była ta szopka i przyszedł żołnierz, owiniętą głową miał w bandaże jeszcze pokrwawione i duch Warszawy i tacy Polacy, którzy gdzieś się tułają po pustyni. To było takie głębokie i myśmy to bardzo przeżyli.
Józef Zawada, ja tu przyjechałem sam. Myśmy zostali w Persji. Musieliśmy opuścić ten kraj, bo zasobów Persja nie miała, żeby trzymać taką dużą grupę emigrantów, jak Polacy. Tam wtedy byli około 200 tysięcy, czy 170 tysięcy. Myśmy tu przyjechali i byliśmy nazwani pierwszą emigracją dzieci. Nas tu było 105 starszych ludzi, a reszta to były same dzieci. I myśmy byli takie puczce mniej więcej, bo ta polskość, którą myśmy nabyli i te obyczaje i zwyczaje, to było po prostu od ludzi, którzy byli tu z nami, ale nie było nigdy takiego napływu, nic nowego. Myśmy zostali taką zamkniętą grupą i zostaliśmy razem sami, trzymaliśmy się ciągle sami i teraz jesteśmy taką emigracją, gdzie ta nasza grupka obozowa zmniejsza się oczywiście i taka duża rodzina została, która jest jak gdyby oderwana od Polski, ale zawsze się trzymała tej Polski uczuciowo i pod każdym względem chcieliśmy być Polakami, ale przez pewien czas był taki, że nie można było z Polską mieć nic do czynienia, ani dostać książek, ani korespondować otwarcie. Nie mogłem dużo rzeczy dowiedzieć o mojej rodzinie, bo bałem się pisać i dowiadywać, bo ciągle były listy niby cenzurowane i to był ciągle ten taki postrach z tym komunizmem. Myśmy tu wychowali się jakby od macochy, powiedzmy.
Wiadomości przychodziły bardzo złe. Właściwie o Polsce już rozmawiali w Teheranie w 1944 roku, ale później w 1945, jak przyszła ta Jałta, konferencja w Jałcie i wszyscy mówili o tym i płakaliśmy i modliliśmy się i przeżywaliśmy, że wschodnia Polska oderwana jest, że nie będziemy mieli gdzie wrócić, że Polska już nie jest ta sama. I później tak stopniowo nas oswajali z myślą, że my nie wrócimy do Polski. I to był straszny taki okres. Ja nie wiem, jak Józek czy Stefa przeżyli, bo oni byli małe dzieci. To może nie orientowali się tak, może nie byli poinformowani o tym. Ale my starsi tośmy to strasznie przeżywali. I później naturalnie zaczęli nas wysyłać do szkół angielskich, żeby się nauczyć języka i przygotować tutaj do życia w Nowej Zelandii. Dla nas, któreśmy jechały na południową wyspę, to tak przeżywałyśmy prawie jak drugie zesłanie jakieś. Byłyśmy już starsze, to tak ciągle nam mówili, że już powinniśmy do pracy iść, bo to jest taki mały kraj i to ciężar utrzymania tylu dzieci.
Stefa Zawada. Chorowałam bardzo ciężko. Przyjechałam do Nowej Zelandii, wkrótce długo leżałam na malarię, długi czas w sanatorium. Byłam takim dzieckiem, które tą polskość, miałam te wszystkie uczucia tak dalej, należałam potem do harcerstwa. Ale zawsze nie byłam szczęśliwa. Raczej byłam nieszczęśliwa. Tak opowiadając o tym ogromnym szczęściu obozu, muszę powiedzieć, to jest inny punkt widzenia, prawda?
Bo ja myślę, że nasze sieroctwo to bardzo wpłynęło na psychikę dzieci na ogół. Wiesz, ja myślę, tak samo ja w Polsce uczyłam się naprawdę dobrze, już tak ci nie chcę chwalić, ale naprawdę dobrze się uczyłam i gdziekolwiek trzeba było coś zrobić, czy wiersz powiedzieć, czy jakiś udział w jakiejś sztuczce brać, czy coś, zawsze. A później, jak przyjechałam do Persji, jak mama umarła, to dla mnie to był koniec świata. Słowo daję. Koniec. Ja tak tego nigdy stuprocentowo nie przeżyłam. Nie. Wiecie, tak. To się pamięta całe życie. Tak, bo człowiek otworzy jakiś tam list czy coś i to wraca. I to tak.
A w moim wypadku, to ostatnio moje dzieci zauważyły, że ja na przykład nie chcę mieć nigdzie zdjęcia mojej rodziny, mojej matki i tak dalej na ścianach u mnie nie ma w domu. Po prostu nie mogę się przyzwyczaić do moich rodziców na widoku, tak znaczy się. Jak wszyscy umarli tam u nas, to mi brat jak wyjeżdżał, to zostało mi jedno zdjęcie rodziny. Tam była nasza rodzina, więc matka, ojciec tam. To było jedyne zdjęcie, jakie ja miałem całe życie z rodziny. I teraz pójdę do mojej córki, tam jest zdjęcie rodzinne, tak gdzieś tak stoi z boku. A to kiedyś mnie wszyscy atakowali, czego ja nie mam zdjęcia swojej matki albo ojca na ścianie i tak dalej. Ja nie mogę jakoś po prostu. Oni gdzieś są, ale ich nie ma. No, nie ma.
Nieprawdziwe. Nie było to jest sytuacja nieprawdziwa, no. Mi się zdaje.
Także z nas starszych to właściwie nikt na żadne studia nie poszedł. O tam Tenia Czochańska, bo miała mamę doktor w obozie. Tam Krysia Kołodyńska, bo też miała mamę. O tam te starsze, albo później ci młodsi, bo to już prawda, szłaś w normalnym wieku, byłaś w normalnej klasie, no i miałaś starsze rodzeństwo, które cię może kierowało, może wspomagało, może coś. No, ja to sobie tak zawsze marzyłam o medycynie, a szczególnie po Rosji, jak moja mama taka chora była. I ja tak z mamą spałam i w nocy tam wstawałam i ręcznikiem wiatr robiłam, jak mama dusiła się, nie mogła oddychać. I ja wtedy pomyślałam sobie, jak kiedyś na Pan Bóg, że wyjdę, to tylko będę lekarzem, będę leczyć innych ludzi. Ale później to się nie udało właśnie dlatego, że rozmawiałam z tym komendantem Major Finney w obozie. A on tak do mnie mówi, czy ja nie zdaję sobie sprawy, że tylu wojskowych wróciło z powrotem do domu i oni mają pierwszeństwo iść na uniwersytet i kształcić się, a nie dzieci emigracyjne. No, poszłam do szpitala, zrobiłam kurs pielęgniarski 3,5 roku. Bardzo to lubiłam. Później pojechałam na wakacje do Australii, poznałam swego męża, żołnierza Andersa. I tam wyszłam za mąż i tam mieszkałam przez 15 lat i dwoje dzieci mieliśmy, ale coś mi tam się stało, no ciągle tak na serce chorowałam i jak przyszły te upały latem, to ja tylko wyszłam z domu, to od razu zemdlałam i nie wiem ile razy na ulicy zemdlałam i w końcu doktor mówi, że o, trzeba gdzieś pojechać do zimniejszego klimatu i mówi do Melbourne. A ja mówię, do Melbourne? To ja chcę jechać do Nowej Zelandii. Ja mówię, tam mam rodzeństwo i tam mam przyjaciół i wszystkich znajomych z obozu i tylko do Nowej Zelandii pojadę. No i przyjechaliśmy tutaj i wtedy ja miałam 36 lat, a dzisiaj mam 81 i dzięki Bogu jeszcze żyję i chodzę i zapomniałam o dolegliwości, tak jak każda osoba starsza ma, ale serce specjalnie mi tam nie dokucza.
Wysłuchaliśmy tłaczych wspomnień polskich dzieci wywiezionych 65 lat temu do Nowej Zelandii. Na kolejny program księdza Józefa Polaka zapraszamy za tydzień. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.